Roześmiany gość u nas dzisiaj w studiu, Ewa Chotomska. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że przyjechałam tutaj tak trzy kroki od morza.
Trzy kroki od morza, to znaczy, że to morze panią nęci i kusi.
Uwielbiam morze, bo ja uwielbiam pływać i bardzo, bardzo lubię, szczególnie lubię morze ciepłe. Nasz Bałtyk,
no to Bałtyk
nie
jest
taki
chyba
ciepły.
Takim mało ciepłym morzem, tak, szczególnie ale, w październiku.
No właśnie, ale jak jest woda, to ja od razu inaczej żyję. Góry mnie przytłaczają. Góry lubię, jak jeżdżę na nartach. A tak to jakoś tak niekoniecznie, ale oglądać lubię, tylko schodzeniem gorzej.
To jeszcze wrócę do tego morza. A może to było takie miejsce, do którego razem z mamą pani czasami się wybierała, te nadmorskie miejscowości, nad Bałtyk?
Ależ skąd to jest tradycja? To jest tradycja rodzinna. Moja babcia jeszcze ze swoimi siostrami, z całą rodziną przyjeżdżali do Sopotu na całe lato. Mieszkali vis-a-vis morza i tam babcia spędzała całe wakacje.
Jakie to były lata?
To były lata 20. Tamtego,
100 lat temu.
16, 15 rok, 100 lat temu. I taką powiem anegdotę, którą mi babcia opowiadała, że kiedyś zeszła z plaży w kostiumie kąpielowym, poszła na deptak tam kupić loda czy coś takiego i zapłaciła mandat, bo miała niestosowny strój.
A jak on wyglądał? Czy jakieś zdjęcia, fotografie z tego czasu pani w rodzinie się zachowały?
Właśnie nie ma. A ten kostium kąpielowy to miał takie nogawki do kolan.
To były takie czasy, kiedy się wjeżdżało takimi specjalnymi, czasami jakimś, nie wiem, czy to można nazwać powozem, ale takim jakby domkiem do wody i dopiero tam można było wyjść z tego takiego domku, żeby się wykąpać.
Tak było kiedyś.
Musiało no, nie być wiem, czy stosownie
tutaj,
właśnie.
Czy tutaj też tak było, ale później jak ja już byłam dzieckiem, babcia mnie chowała, to ja spędzałam całe wakacje przez kilka lat, tak do 12 roku życia w Sopocie. Dwa miesiące siedziałyśmy, mieszkałyśmy u babci rodziny z drugiej strony torów i codziennie mnie babcia prowadziła na plażę i na plaży się codziennie spotykałam z żoną i dziećmi babcia Chmiela, które to dzieci zawsze były, bo chodziło o jakieś leczenie alergii czy coś, ten klimat dobrze robił i babcia mnie jakby podrzucała, tam zostawiała mnie, a sama szła na jakieś zabiegi do łazienek albo na kawkę. Jak przychodziła na plażę, to nie wolno mi było powiedzieć babciu.
Dlaczego?
No widocznie babcia moja wtedy miała 50 lat, jak ja się urodziłam i pewnie czuła się młodo. Tak. Także no takie mam wspomnienia. Pamiętam doskonale parasolnika, który był całą taką historią Trójmiasta. Zresztą nawet napisałam kiedyś dla moich fasolek, zespołu, który już prowadzę 42 lata. Napisałam też taką piosenkę Moda Vintage i jest właśnie o parasolniku, który chodził po Monte Cassino. Także mam bardzo dużo wspomnień i ja prawie, musi być rok, żebym przyjechała do Trójmiasta, żebym pojechała na Hel. Jestem zaprzyjaźniona z wdową założyciela Fokarium, Krzysia Skóry. I rodzinę mam we Władysławowie, także mam też jakieś tam trochę kaszubskie korzenie. A teraz mam w Gdańsku moją studentkę, wnuczkę, która studiuje dziennikarstwo. Bo co może studiować? Geny są.
To jest chyba bardzo ważne, co pani powiedziała, ale z tych wcześniejszych zdań wyłowiłam coś takiego, bo babcia mnie wychowywała. To jak to było? Mama miała trochę mniej czasu wtedy, kiedy pani była dzieckiem?
Jak ja się urodziłam, to moja mama wtedy pracowała w redakcji Świata Młodych. I to były takie czasy, że wszyscy młodzi dziennikarze mieli nocne dyżury w drukarniach, ponieważ składało się słowa z literek. I mama bardzo często miała dyżury z Mironem Białoszewskim, z którym była bardzo zaprzyjaźniona i po prostu musieli sprawdzać, czy wszystko jest dobrze złożone, czy pójdzie do druku. A że mieszkała wtedy w Warszawie w wynajętym mini pokoiku sublokatorskim, I tam nie było miejsca w ogóle, żebym ja się jeszcze zmieściła. Poza tym no, nie można było dziecka na noc zostawić, a babcia mieszkała w Aninie, to jest dzisiaj dzielnica Warszawy, blisko Międzylesia. I po prostu tam był wielki, wielki dom drewniany i tam mi było dobrze. Miałam czarodziejski ogród, tam byłam wychowywana. Mama przyjeżdżała zawsze na niedzielę. Bo w sobotę się kiedyś też pracowało, co dzisiejsze dzieci bardzo dziwi, że i w sobotę była szkoła.
To może się kiedyś przyzwyczajimy i do wolnych piątków. Skoro się przyzwyczailiśmy do wolnych sobot, tak sobie pomyślałam teraz. Czy to oznacza, że pani tęskniła na co dzień, czy nie było czasu w tym zaczarowanym ogrodzie?
Mama moja przyjeżdżała i starała mi się ten czas jakoś zrekompensować. Dużo mi czytała, dużo mi opowiadała. Także ja nie czułam tego, że ja jestem zostawiona, dlatego że ja skakałam. Byłam po drzewach, jeździłam na rowerze, bawiłam się, ale muszę powiedzieć, że ja też miałam takie pierwsze próby pisania wtedy, ponieważ ciągle wymyślałam jakieś przedstawienia i okoliczne dzieci zbierałam i żeśmy robili przedstawienia dla rodziców, a bardzo lubiłam zeszyt drzeć, właściwie wycinać, żeby robić bilety po złotówce, wstęp dla rodziców i z tych pieniędzy
chciała
się potem kupowało.
Chciała pani zostać bileterką?
Nie. Z tego się później robiło, z zebranych pieniążków się kupowało bibułki, jakieś takie różne rzeczy, żeby można było stroje wymyślić. Także to były takie moje pierwsze próby. Ale ja dopiero, mama moja wpłacała pieniądze na mieszkanie własnościowe i dopiero jak to mieszkanie dostała, to ja do mamy się sprowadziłam. Poszłam wtedy w Warszawie do 5 klasy i byłam bardzo nieszczęśliwa, bo babcia wszystko za mnie robiła. Babcia mnie rozpieszczała, a tu w domu trzeba było się zająć wszystkim. Trzeba było pójść do sklepu, trzeba było obrać kartofle, zrobić jakąś surówkę. Moja mama nie gotowała. Nigdy prawie nie gotowała.
A pani?
Przychodziła taka pani, która robiła obiad na 2-3 dni. Później trzeba było tylko to jakoś tam podrasować, zrobić surówkę czy coś. Także ja to musiałam robić. Tego wszystkiego się nauczyłam. I później już jak z domu wyfrunęłam, to ja trochę musiałam gotować. Ale zawsze miałam jakichś mężów, przyjaciół, którzy gotowali. Teraz też mam męża, który mnie do kuchni właśnie nie dopuszcza. Ja tylko bardzo lubię robić przyjęcia. I wtedy wymyślam coś takiego ekstra. I wtedy się cieszę tym, że ktoś mówi, że coś dobrego, ale nie przepadam za kuchnią. Ja jeśli chodzi, bardzo lubię coś dobrego zjeść, ale jak jest byle co, to mi nie przeszkadza.
Czy wtedy, kiedy pani przeprowadziła się do Warszawy, czy jednak zdecydowanie wcześniej zdała sobie pani sprawę z tego, kim jest pani mama?
Ja sobie nigdy nie zdawałam z tego sprawy. Przez całe lata sobie. Dla mnie mama była moją mamą. Jak były u mnie koniec roku, jeszcze tam, jak z babcią mieszkałam, to mama zawsze mi pisała przedstawienia na koniec roku. Pomagała mi jakieś, pamiętam, że mi szyła strój wiewiórki na przykład. I dla mnie to było zupełnie czymś normalnym.
Tak inne jak, mamy też szyły stroje przecież.
Inne mamy też szyły, ale tak jak jakieś inne mamy tam pracowała w sklepie, czy krawcowa, czy coś takiego, to dla mnie to było takie oczywiste, że mama to pisze. I ja właściwie nigdy tego nie czułam. Dopiero jak moja mama, miałam 12 lat, mama zaczęła współpracować z telewizją, bo
i
nigdy
pojawił
nie
pojawił się Jacek i Agatka.
Tak, to wtedy dopiero zobaczyłam, że jak on to się cieszy popularnością. I wtedy dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę, że mama moja jest jakąś osobą taką czytaną, rozchwytywaną. Mama wtedy zaczęła dużo wyjeżdżać, bo była zapraszana. Nawet niedawno wyłapałam takie mamy zdjęcia, jak razem z Zosią Raciborską, która prowadziła ten program Jacek i Agatka, jak gdzieś tam w kopalni są, w dół zjechały, całe są umorusane i tak dalej. Także tak to wtedy wszystko wyglądało. I natomiast ja jakoś nigdy nie czułam tego, że mam taką mamę. Mama była mama, ale jak byłam mała, to ja trochę żałowałam, że moja mama na przykład nie jest krawcową. Bo nasza znajoma, Mańka Szwaczka, do której mama ciągle chodziła, bo moja mama całe życie się ubierała po swojemu. Zawsze coś tam wynalazła, wymyśliła. Zresztą ja też sobie przez całe lata do pełnoletności, ja sobie projektowałam różne stroje i Mańka wszystko szyła. Natomiast była ta Mania, cały czas siedziała w domu. A moja mama wychodziła. Wychodziła do redakcji.
A dziecko lubi, żeby mama była w domu.
A dziecko lubi, żeby mama była w domu. No, a tutaj mamy w domu nie było. Moja mama pracowała głównie nocą, bo wtedy miała spokój, mogła się zaszyć w swojej norce, bo miała taki tapczanik w takiej wnęce i wtedy spokojnie mogła pracować. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie życiowe, normalne domy, to mama specjalnie się tym tak nie zajmowała. Ja musiałam pomóc posprzątać, ja musiałam wyjść z pieskiem jednym czy drugim, bo zawsze były u nas jakieś zwierzaki. Pralki nigdy w życiu w domu nie było u mojej mamy, nigdy. Zawsze jakieś sweterki, bluzeczki, to się chodziło do pralni chemicznej. Była taka bardzo dobra pralnia, już nietypowa jak na te czasy, bo miała takie papierkowe, przypinane numerki. Tak? A kiedyś pralnia się zawsze kojarzyła z białą szmatą i numerkiem wypisanym ołówkiem kopiowym. Także po prostu ja musiałam trochę ten dom prowadzić, co mi się przydało później, bo się dzięki temu zrobiłam bardzo samodzielna i się wszystko powtórzyło, bo jak ja zostałam sama z moją córką, to znowu ja zaczęłam pracować w telewizji i ja z tej telewizji nie wychodziłam i moja córka była wychowywana przez telefon, bo już wtedy były telefony na szczęście i ona mi całe życie to wypomina. Bo kiedyś było tak, że najwięcej się pracowało przy programach dla dzieci, przy których pracowałam 30 lat i dużo nagrywałam, że wszystkie nagrania były w soboty lub w niedzielę. Najczęściej w niedzielę. Bo dzieci miały wolne. A z kolei, jeżeli chcieliśmy mieć lepsze warunki montażu, a każdy program się jedną minutę się kiedyś montowało godzinę, a program trwał 25 minut najczęściej, to te najlepsze godziny to były po nocy albo właśnie w wolne dni. Także miałam kłopot, dlatego że moja mama się moją córką nie zajmowała. Była zajęta swoim mężczyzną. Natomiast moją córką zajmowały się różne moje przyjaciółki. I jakoś tak mi pomagały, że zabierały na tę niedzielę gdzieś tam. Tak dużo lat w ten sposób spędziłam. A moja córka, jak dorosła, jak sama się doczekała córki, bo my tak z pokolenia na pokolenie
dziewczyny
pojedyncze, to moja córka zupełnie inaczej wychowała wnuczkę. Znaczy swoją córkę, tak? Także dała jej dużo miłości, dużo domu, dużo opieki. No tak się życie ułożyło, ale ja nie narzekam.
Czy wtedy, kiedy pani mama niekoniecznie chciała się zajmować kuchnią i innymi takimi domowymi sprawami, to i zajmowała się słowami, to dla pani to była korzyść? Czy tego się pani od niej nauczyła?
Tak, tak. Mama mnie uczyła rymować przede wszystkim. To już od dziecka mi czytała jakieś wierszyki.
Tylko swoje?
Nie, nie swoje, bo na przykład całą klasykę, na przykład Brzechwę i kazała mi zmieniać końcówkę. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka, dziwaczka. Mama robiła jakieś miny i kazała mi zmieniać końcówkę. No więc tam była kaczka, kaczka szwaczka, kaczka praczka, kaczka pływaczka. No i takie nawet gorsze słowa, które się rymowały. I tak było z wieloma. Mama po prostu mnie jakby zinspirowała, żeby trochę pobudzić moją fantazję. I udało jej się to. I przydało mi się potem do mojej pracy z dziećmi, jak przez przypadek wylądowałam w redakcji dla dzieci. W życiu nie sądziłam, że ja...
Jak to było z tym przypadkiem?
Że ja też tam będę w takiej redakcji pracować i będę coś dla dzieci robić. To wszystko był przypadek. Bo na przykład pani
Czyli co
Danuta...
chciała pani robić, jeżeli nie redakcja dla dzieci, to co?
Ja przede wszystkim studiowałam filologię germańską. Znałam ten język, tak średnio znałam ten język, za dobrze go nie znałam, ale jak po studiach znajomy mi pomógł załatwić pracę w telewizji, pracowałam w dziale współpracy z zagranicą i byłam właściwie tłumaczem głównie korespondencji, która przychodziła do prezesa i różnych ważnych listów. I to było strasznie nudne. Natomiast od czasu do czasu byłam pilotem gości z zagranicy, korespondentów, którzy chcieli nadać relacje. To nie było tak jak dzisiaj, że sobie stanie gdzieś tam, byle gdzie, z własną kamerą i od razu przesyła to za granicę. Tylko kiedyś trzeba było wynająć studio, zabezpieczyć warunki techniczne i tak dalej. Więc ja musiałam te wszystkie rzeczy zabezpieczyć i później pilotowałam tego gościa i bardzo mi się podobała ta praca w studio. Chociaż ja pracę w studio znałam od dziecka przez to, że mama robiła Jacka i Agatkę. I ja do studia często zaglądałam. Czasami były pierwsze dobranocki w ogóle były na żywo. Ja przyprowadzałam...
Niewyobrażalne dzisiaj.
Przyprowadzałam psa na przykład. Pani Zofia Raciborska, która prowadziła ten program, uwielbiała zwierzęta. Ja miałam pudelka, moja przyjaciółka miała boksera. I bardzo często jednego z tych psów prowadziłam. Wpadałam do tej telewizji, bo strażnik był i zawsze halo, halo, chwileczkę. I ja wpadałam, szłam, a później dostawałam za to 5 zł. Więc to było takie moje honorarium.
Takie 5 zł z rybakiem.
Które dostawałam. Tak, z rybakiem rzeczywiście, przypomniała mi pani teraz. Także no, podobała mi się ta magia studia i tak sobie kiedyś myślałam, że tak bym chciała w takim studiu pracować, może nawet przy konsolecie bym była realizatorem. A potem się okazało, że się zwolniło miejsce w redakcji dla dzieci.
I to był ten przypadek.
I mogę tam zacząć stażować i uczyć się wszystkiego. I uczyłam się przez 2 lata jakby wszystkich możliwych form i też poziomów. Bo zupełnie inaczej się robiło programy dla malutkich dzieci, a inaczej dla dorosłej młodzieży. Nawet kiedyś nakręciłam taki dokument o takiej bardzo ciężkim wypadku jednej pani i ona zeznawała, jak to się stało, że całą rodzinę jej napadli, ale ona usiadła przodem do okna, a na oknie stał krzyż. I w tych czasach mi to zdjęli, w ogóle nie dopuścili do anteny, bo to było niemożliwe, prawda? Także uczyłam się tak powoli, miałam wspaniałego sąsiada, miałam wtedy Zygmunta Samosiuka, świetnego operatora, który mnie też uczył pracy z kamerą i jak mam z operatorami pracować, czego wymagać, jak się ustawiać, jeśli ja jestem na wizji. I był dla mnie wielkim doradcą. Natomiast ja, zanim jeszcze zaczęłam pracować w tej redakcji, to ja związałam się z autorem wielu piosenek, bardzo znanym autorem, Markiem Gaszyńskim, który mi zaproponował któregoś dnia, że trzeba zrobić parę tekstów nowych do muzyki, która istnieje, dla Janusza Laskowskiego, który był bardzo popularny w tym czasie, nagrywał wszystko na pocztówkach dźwiękowych, a trzeba nagrać płytę. I bardzo mi się spodobała ta zabawa z pisaniem piosenek. I tak się to zaczęło, że później jak już bardziej osiadłam w tej redakcji, już jak doszło do pracy przy programie, którego zmieniłam całe wnętrze przy TikToku, bo TikTok istniał, ale miał zupełnie był innym programem. I ja sobie wymyśliłam kiedyś latem, żeby właśnie to było związane z zegarem, jak magazyn, to każda przesunięcie wskazówki może być wejściem w inną tematykę. I wtedy napisałam pierwszą czołówkową piosenkę, która już jest bardzo, bardzo w tej chwili wiekowa, ale każde pokolenie prawie ją jeszcze zna. Także tak to się tam powolutku zaczęło. Natomiast później zaczęłam pisać po prostu każdy program musiał być okraszony jakąś muzyką, jakąś piosenką i zaczęłam pisać piosenki. I jak pracowałam przy tym wszystkim, to nikt nie wierzył, że ja coś sama z siebie, że to na pewno mama pisze i firmuje po prostu ja swoim nazwiskiem. Ale moje koleżanki w pokoju kiedyś zauważyły, że miały problem, nie umiały sobie z czymś poradzić, a ja tak siedząc z boku przy maszynie do pisania powiedziałam, co ty, powtórz jeszcze raz. No i w ten sposób się zaczęły rozumieć, że jednak coś tam w tej głowie mam i że potrafię to zrobić. No i tak się to wszystko tam dalej potoczyło. Mama moja nie ingerowała nigdy, ale czasami ją prosiłam o radę. I pokazałam jej kiedyś tekst piosenki o mydle, bo takie było zamówienie, że musi być jakaś piosenka związana z higieną. Mama podarła to w drobny mak i powiedziała, że w piosence musi być jakaś zabawa, radość, musi być jakaś, no, żeby dziecko chciało śpiewać, żeby się bawiło tym tekstem. No i wtedy powstała piosenka. Później nakręciłam do tego teledysk, za który dzisiaj to chyba bym była nieźle ukarana, bo czwórka dzieci była włożona do jednej wanny i chłopcy i dziewczynki, także takie to były czasy, ale no po prostu byłam też właściwie, można powiedzieć, inicjatorką pierwszych teledysków dla dzieci i robiliśmy to za 5 groszy własnym jakby sumptem. Ale no była radość duża z tego, że później to się cieszy takim dużym poklaskiem i że to dzieci znają, śpiewają.
Czy te utwory pani wystukała jeszcze na maszynie?
W ogóle postać Ciotki Klotki to wymyślił mój redakcyjny kolega, mój uczeń Andrzej Marek Grabowski, który przyszedł po studiach i ja miałam go nauczyć telewizji. I Andrzej z ogromną dozą fantazji i niesamowitym workiem pomysłów, Andrzej był poproszony, że ma w jednym roku poprowadzić programy wakacyjne, bo będzie to taniej niż zatrudniony aktor, a poza tym skoro on wymyślił ten program, czy razem żeśmy wymyślili, no to po prostu będziemy lepiej czuli, o co to chodzi. I Andrzej powiedział, za nic w życiu nie wystąpię, chyba że będziesz ze mną, bo ty jesteś taka zasadnicza, taka ciotka klotka.
I tak
no,
zostało.
I tak zostało, tak. Później ta postać z tych teleferii z Zielonym Słoniem, tak się nazywały te wakacyjne programy. Później zostałam jakby też przeniesiona do TikToka i tak się już z tym TikToku zadomowiłam.
Czy ta ciotka klotka to było coś, co do pani przylgnęło i właściwie się nie odkleiło do dzisiaj?
No nie, no dzisiaj się nie odkleiła. Jest mi najmilej, jak moi pierwsi absolwenci fasolkowi, ci, którzy zaczynali z nami, oni, dla nich ciągle jestem ciocią i ciągle tak mówią. A ci, co już później, to już tak po imieniu. Ale bardzo lubię być ciocią.
Ale to jest ciotka klotka, ale była jeszcze Gawenda przecież.
Gawenda to był zespół, do którego chciałam zawsze należeć.
A kto nie chciał w tamtych czasach?
Moja mama pisała im dużą część repertuaru, właściwie większość. I ja chciałam chodzić do tej Gawendy, ale jakoś tak ciągle było mi nie po drodze, bo ja jeździłam na łyżwach. Ja chciałam być łyżwiarką. Zaczęłam bardzo późno, więc nie było w ogóle szans, żebym nie miałam też zdolności do tego. Także już jak były te zajęcia, to nie można było chodzić do Gawendy. Natomiast ja do Gawendy często chodziłam, bo zanosiłam mamy jakieś teksty, coś, więc trochę ludzi z Gawendy znałam. I druh Kieruzalski, który miał syna mojego równolatka w szkole, kiedyś mi zaproponował, ale to już było w liceum. To było za późno. Zobaczył, że mam jakieś tam takie teatralne zdolności, że może przyjdę do zespołu i troszkę tam chodziłam, ale bardzo krótko. Natomiast później chodziła moja córka. I moja córka, ja byłam strasznie przejęta, jak ona chodziła, 2 lata chodziła, ciągle była w jakiejś tam dalszej grupie, bo Gawenda miała zawsze grupę występującą i zaplecze. I w końcu ja gdzieś tam zainterweniowałam u tych różnych asystentek, no i był występ w Kongresowej, to była wtedy największa sala koncertowa w Warszawie. Ja byłam okropnie przejęta, wykrochmalone bluzeczki, spódniczki, wszystko niosłam na wieszaku za te kulisy. no, były występy, po czym po tych występach były już za chwilę wakacje i moja córka powiedziała mnie i babci, żebyśmy ją kroiły, ona więcej do gawęty nie pójdzie. No nie miała w tym kierunku żadnych ciągotek, czy jak to nazwać. Natomiast jak się urodziła moja wnuczka, to ja prowadząc fasolki, a ponieważ wnuczka miała dobry słuch, to ja ją wciągnęłam i miała swój debiut już jako trzylatka w jakimś tam koncercie. I do 12 roku życia brała udział. Bardzo szybko wszystko łapała i świetnie sobie radziła i ruchowo była dobra, ale później już się czuła za dorosła. Zresztą to jest tak, że jeżeli się pracuje z dziećmi i jest to jakaś taka praca, że to dziecko jest gdzieś pokazywane, że ma możliwość występów w teatrze, na scenie i tak dalej, a jest się mamą tego dziecka, czy w moim przypadku babcią, to wszystkie inne dzieci to dziecko jakoś tam podkopują. Myślą sobie, że ona dlatego jest tutaj na pierwszym miejscu, bo babcia ją wepchnęła, tak? I często te dzieci są wtedy bardzo brutalne i chyba moja Zuzia czegoś takiego doświadczyła, o czym nigdy nie powiedziała. I w związku z tym postanowiła, że więcej tego typu działań nie będzie.
Czy pani, pracując z dziećmi przez tyle lat, do dzisiaj się z nimi spotykając, widzi, że dzieci się zmieniają?
Bardzo się zmieniają. Dzieci się bardzo zmieniają. Kiedyś były bardziej skupione przede wszystkim.
Mi powiedziała wczoraj Dorota Gellner.
No właśnie, bardziej były zaangażowane. Jak się dawało jakiś tekst do nauki, to one się uczyły. A teraz to są jedne z zajęć, na które dzieci chodzą. Rodzice próbują dzieciom pokazać różne możliwości, różne kółka zainteresowań im proponując, ale dzieci są po prostu przepracowane. One i te wszystkie social media i te komputery i tak dalej po prostu sprawiły, że dzieci się nie potrafią skupić. Mało skaczą, mało się ruszają. Widzimy to też na zajęciach tanecznych, że to dziecko jest w ogóle nierozciągnięte. Kiedyś ja na przykład dużo pracowałam, wiele lat u mnie w zespole była Asia Jabłczyńska. No i Asia jest znaną aktorką, chociaż jest panią
prawniczką z wykształcenia.
Tak. I Asia, jak żeśmy z nią jeździli na przykład na koncerty czy na programy wyjazdowe, które kręciliśmy, to Asia cały czas ćwiczyła, ciągle się rozciągała, ciągle robiła szpagaty. W nocy na łóżku składała sobie kołdrę, na przykład do połowy zwijała na łóżku, że to jest ta kreska, do której musi sobie tam dorobić swój szpagat, czy sznurek, czy coś. Po prostu kiedyś tak było, na dzieci więcej na podwórku przebywały, więcej się ruszały, a dzisiaj przychodzą dzieci po przedszkola, które po prostu nie potrafią poleczki zatańczyć.
Jest jakaś recepta, żeby to zmienić, czy nie?
Chyba nie ma. My ciągle proponujemy, że ćwicz, masz teraz wolne, są ferie, spróbuj. A to są tylko takie nieliczne. Kiedyś mieliśmy w zespole takie bliźniaczki, bardzo śmieszne dwie dziewczynki, które były bardzo charakterystyczne i z nimi żeśmy dosyć dużo nagrali teledysków i programów. I w tej chwili mam znowu bliźniaczki i one też są bardzo pracowite, tak jak tamte były i tak trochę mi tamte przypominają. Ale no, jak zadajemy, teraz niedawno nagrywaliśmy ciekawą płytę ekologiczną związaną z wodą na zamówienie gminy Śródmieście w Warszawie. I było tych piosenek do nagrania tam, nie wiem, 20 czy coś. To z tych wszystkich piosenek ileś było starszych, ale trzeba było na pewno 10-12 dograć. To one były jedyne, które te teksty wszystkie znały, a inne dzieci to tak trzeba, nie trzeba czy coś. No, tak to już jest. No, ale cieszymy się, że tak długo zespół istnieje. I to też jest tutaj duża zasługa Agnieszki Szymańskiej-Kierlanczyk, naszej fasolki z pierwszego naboru. Z pierwszego naboru kiedyś tata ją przyprowadzał przyjeżdżał spod Warszawy na każde zajęcie i mówił, że ja już chyba do śmierci będę tak z nią jeździć, i tak było. Ale Agnieszka skończyła później studium takie teatralno-taneczne. Ja jej zaproponowałam przy naszym 15-leciu, że może wesprze też naszą choreograf, która była bardziej baletowa, a Agnieszka już był taniec bardziej nowoczesny, i Agnieszka została. I druga nasza dziewczyna od śpiewu, Natalia, która jest świetną harfistką i dużo koncertuje i z orkiestrą symfoniczną czasami. I Natalia przyszła do pracy, to córka mojej znajomej z telewizji, jako 16-latka. Chodziła do szkoły, do liceum wtedy muzycznego, i ja powiedziałam, że może by przyszła, bo potrzebuje kogoś do rozśpiewania. I tylko dzięki tym dwóm dziewczynom ten zespół dalej się tak trzyma, że one chcą, że one są tak tym ciągle jeszcze, bawią się tym, mimo że Agnieszka jest panią psychiatrą właściwie, uczy tańczem, leczy tańcem, a Natalia pracuje w szkole muzycznej, ma wielką klasę harfy, już od małego uczy i plus te wszystkie jej koncerty, także mogłyby sobie trochę odpuścić, a nie chcą, także nas to cieszy, mnie i Krzysia Marca.
No właśnie chciałam o to zapytać, czy to nadal panią cieszy? Bo uśmiecha się pani o tym mówiąc.
Tak, tak, no bo to jest, dla mnie to jest teraz takie, już jestem troszeczkę zwolniona przez te dziewczyny z pewnych obowiązków, że ja zawsze myślałam nie tylko o tym, żeby jakiś repertuar, no połowa, bo połowa jest Andrzeja Marka Grabowskiego, ale też ja wymyślałam stroje, wymyślałam różne i załatwiałam, jeździłam, szukałam krawcowych, szukałam materiałów, jakieś rekwizyty, a teraz już mi w tym wyręczają.
Czy wtedy, kiedy pani publikuje swoje kolejne książki, a wcale, jak słyszałam przed wejściem do studia, nie jest tak, że one gdzieś tam leżą w wydawnictwie, bo raczej są bardzo popularne i nie bardzo można je w tych wydawnictwach znaleźć, i spotyka się później z dzieciakami, to są dzieciaki, które chętniej czytają niż takie, które przychodziły na spotkania 5-10 lat temu. Przede mną pamiętnik Felka Parerasa. To jest opowieść o piesku, który ze schroniska trafił do rodziny.
Tak, pojechałam do schroniska, wzięłam tego psa i pies był po przejściach, miał łapkę w gipsie, gdzieś widocznie uciekł.
Ale był mądry i próbował go sobie zjeść, ten gips, tak, bo mu brakowało mikroelementów.
Tak, było, cała prawda. I pies został kiedyś pod opieką mojej mamy i mama wyszła na spacer, jakaś pani na spacerze spytała, o jaki ładny piesek, mówi, co to za rasa. A mama mówi, parę raz, chciała powiedzieć, złożyło się na tę rasę, bo tak sobie wymyśliła, nie jakiś tam kundel, tylko parę raz. I tak został parę raz, jaki piękna rasa, jak Carreras to brzmi. Także tak to się zaczęło. I muszę powiedzieć, że ja się strasznie wstydziłam, coś, miałam jakieś tam drobne opowiadania. Miałam wtedy już razem z Andrzejem Grabowskim wydaną książkę Zając Poziomka o bohaterze Tiktaka, którego stworzył Andrzej, ale w książce było 12 opowiadań po połowie. Natomiast moja mama bardzo krytycznie podchodziła do wszystkich książek, które były na rynku. Miała dosłownie na palcach jednej ręki osoby, które uważała, że potrafią pisać. Pomijam te osoby, które były u szczytu, te takie najsłynniejsze, które wtedy były, jak pani Joanna Kulmowa, na przykład Małgosia Musierowicz, którą uwielbiała moja córka.
Danuta Wawiłow.
To były Danuta już te czasy, Wawiłow też, ale może trochę mniej. To była jakaś taka trochę zazdrość, bo Danuta Wawiłow świetnie pisała. I pani profesor Papuzińska. Także moja mama z młodszego pokolenia to jeszcze lubiła początki Grzesiaka Zdebkę, Joasi Olech, jeszcze paru innych osób, natomiast o innych to mówiła, a takie tam sobie czy Tadełka. Ja się strasznie bałam cokolwiek wymyślić, a ponieważ z tym Felusiem miałam dużo przeżyć, myślę sobie, mogłabym coś napisać. I zachęciła mnie pani profesor Papuzińska. Mówi, Ewa, napisz wreszcie jakąś książkę w całości, zrób, na pewno będzie dobrze. I jak miałam połowę tego w komputerze, córka wykradła i pokazała babci. I moja mama powiedziała, no nawet to się czyta. Więc skoro to się nawet czyta, to dokończyłam tę lekturę. I wydawnictwo to wydało. I nawet był taki okres, że część było z audiobookiem, które nagrał przepięknie, naśladując psa, nagrał nasz przyjaciel Krzysztof Tyniec. Bardzo ładnie był ten audiobook. No a teraz, ponieważ to tam są jakieś problemy wydawnicze, żeby dołączać płytę do książki, to w tej chwili są takie, już nie wiem, które wydanie z tej książki. Natomiast to wszystko przypadek. Byłam w jednej bibliotece w Grajewie. I pani bibliotekarka zaprosiła mnie na ostatnie w życiu spotkanie, które robiła przed przejściem na emeryturę. I sobie wymyśliła mnie, ponieważ jej mama była bliźniaczką, jeśli chodzi o datę urodzenia mojej mamy. I podarowała mi czerwonego wilczka. On jest związany z miastem. Ale ja mówię, dlaczego ten wilczek, co to znaczy? A no taki, taki tam związany trochę. Może pani kiedyś coś o nim napisze. No i tak długo, 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 a ponieważ czekało to, a ponieważ ja się lubię bawić kolorem, to sobie wymyśliłam różne skojarzenia z czerwienią i napisałam ileś opowiadań związanych z czerwonym kolorem. I nie wszystko wydawnictwo wzięło, coś tam wyrzuciło, bo musiał się zmieścić projekt tam w drukarni, zdaje się, musiał mieć takie, a nie inne gabaryty. A bohaterem był wilczek. Został wilczek, który był malutki, jak telefon komórkowy. Miał na brzuchu przyciski i po wciśnięciu każdego przycisku codziennie dziewczynce, bohaterce opowiadał jakąś historyjkę związaną z kolorem czerwonym. Jak napisałam to, a pojechałam nad ciepłe morze, na które często jeżdżę, tak sobie leżałam na tej plaży i tak przede mną tyle tej wody niebieskiej, niebo niebieskie. Wymyśliłam sobie historię z niebieskim kolorem. W ten sposób powstał niebieski dywanik. Leży w pokoju małego Janka i tylko Janek z nim rozmawia i dywanik go zabiera w podróże w różne miejsca związane z kolorem niebieskim. Tak, łąka.
Czyli teraz kolejny kolor, nad kwiatami. Czym pani
tak.
pracuje?
A teraz trzeci kolor leży w wydawnictwie.
Zielony, żółty?
Nie.
Nie?
Biały.
Biały.
Biały. Ja mówię, że jak u Kieślowskiego trzy kolory. Biały. Biały kolor. Też się długo zastanawiałam, jak to zrobić, co z tym białym kolorem. I w końcu sobie pomyślałam, że będzie to biała kartka pamiętnika. Elki Pętelki miały być, ale się okazało, że jest jakaś seria książek z Staś Pętelka czy coś takiego. Więc Elka została Żelką. Dziewczynki, która zaczyna wakacje i dostała od babci pamiętnik. Babcia ma całe swoje życie w pamiętniku zawarte. Dziadek też. Babcia mieszka w Australii, dziadek mieszka w Kanadzie. I są opowieści z Australii nie. Ona się dopiero wybiera, ale zna babcię przez WhatsAppa. Wie, jak babcia wygląda, jak babcia mieszka. Babcia ją co jakiś czas tam odwiedza. Ona jeszcze nie była, dopiero się wybiera w podróż do babci. I babcia ma zupełnego fizia na temat koloru białego. Ponieważ kiedyś tańczyła w Mazowszu i było wszystko strasznie kolorowe, to babcia dostała alergii na te kolory i ma białe meble, białe stroje i tak dalej. A dziadek też tańczył w Mazowszu i wyjechał do Kanady, zamieszkał w Kanadzie, tak jak mój tata, który mieszkał w Kanadzie ponad 50 lat. Ja do tej Kanady często jeździłam i poznawałam całe to towarzystwo i bardzo dużo tam zwiedzałam, oglądałam i sobie pomyślałam, że te rzeczy związane z Kanadą mogą być jakby przeżyciami tej bohaterki.
A pani spisała swój pamiętnik?
Nie.
Dlaczego?
Nie wiem, nigdy nie mnie jakoś nie ciągnęło. Żałuję jednej rzeczy, że ja pracując w telewizji z tak wieloma osobami, mając do czynienia, mogłam chociażby autografy mieć tych osób. Mój mąż, który jest filmowcem, pracował od dziecka w filmie i na przykład on ma podpisy albo zdjęcia ze wszystkimi ludźmi, z którymi pracował. To jest taka fajna pamiątka. No ja tego niestety nie mam. Trochę żałuję, ale nawet kiedyś wpadło mi do głowy, może ja taki pamiętnik rodzinny zrobię. Basia Kosmowska, która jest świetną pisarką, powiedziała, usiądziemy kiedyś i ja ci pomogę, razem to napiszemy. Ale Basia mieszka trochę za daleko ode mnie, bo ale na Kaszubach. I to by zajęło bardzo dużo czasu. Nie wiem, czy bym chciała coś takiego napisać o całej rodzinie, chociaż na pewno byłoby dużo do opisania, dużo do powiedzenia. Nie wiem. Także na razie napisałam tę trzecią książkę. Więcej na razie nie planuję. Ostatnio zrobiłam piosenkę dla dorosłych. Dostałam zamówienie od producenta Klanu, żeby napisać piosenkę dla bohatera, który jest muzykiem rockowym. Więc zrobiłam piosenkę taką zupełnie nietypową, rockową. I dla dzieci też napisałam na płytę ekologiczną. Tą o wodzie to jest, o wodzie, o żabkach. Żaba Śmieszka, bardzo śmieszną piosenkę o żabie Śmieszce. I teraz moje fasolki w tym tygodniu kręciły do tego teledysk jakimiś takimi środkami, takimi dosyć amatorskimi, po to, żeby był do prezentacji tej płyty. Dzieci warszawskie mają dostać tę płytę jakoś tak w prezencie w szkołach, czy coś
może,
takiego.
Może na gwiazdkę. Ja swoich gości często pytam o to, co oni czytają. Co ich zbudowało, po pierwsze, jeśli chodzi o literaturę, a po drugie, co czytają teraz, co jeśli chodzi o polską literaturę na przykład, jest takiego, co panią poruszyło, jest coś takiego?
Ja w dzieciństwie to czytałam wszystko to, co było, prawda, dostępne wtedy, co mi też mama radziła, też jako osoba młodzieżowa też. Natomiast ja uwielbiam czytać różne biografie. I ciągle sobie, teraz jest bardzo dużo różnych ludzi, biografii. W wakacje przeczytałam ogromną, grubą książkę Kasi Stanny o jej rodzicach. Tata Janusz, mama Teresa Wilbik, świetni ilustratorzy i współpracujący też z moją mamą. Bardzo ciekawa książka. Także ja w tej chwili to głównie się opieram na tych biografiach. Teraz czekam, aż dostanę książkę. Jacek Cygan napisał Goethe.
Nie pamiętam podtytułu, pamiętam kolor, żółta.
To Goethe we Włoszech, czy coś takiego. Czekam na tę książkę. Mam dostać w prezencie, więc na razie jej nie kupuję. Natomiast ja, studiując germanistykę, bardzo dużo czytałam wszystkiego tego, co na studiach się przerabiało. To starałam się czytać, co mogę po niemiecku. Bardzo lubiłam swojego czasu Dürrenmatta, który był dosyć trudny. Kafkę. Teraz Kafka jest jakby na
topie ze względu na film Agnieszki Holland.
No właśnie, jestem ciekawa, jak ten film będzie wyglądał. Przeczytałam księgi Jakubowe, ale nie do końca, nie dałam rady doczytać do końca Olgi Tokarczuk. Chcę spróbować przeczytać teraz noblisty, który dostał kilka dni temu nagrodę. Chcę spróbować tego.
Czyli węgierska proza.
Węgierską prozę, bo nigdy nie czytałam węgierskiej prozy. Co jeszcze? Czasem lubię, szczególnie w wakacje, lubię poczytać jakieś kryminały. Mój mąż, na przykład Donna Browna, dużo czyta, poza tym Mroza czyta jakieś takie, więc są w domu takie książki, więc czasami też sięgam do tego. Natomiast...
To my polecamy oczywiście szczecińskie kryminały, bo mamy tutaj fajnych autorów.
Tak?
Tak.
No to muszę sięgnąć po jakieś, ale kryminały to jest tylko
taki ułamek.
Ułamek to są tylko takie lektury wakacyjne. Urlopowe. Natomiast no trochę poezji czasami czytam. Ja jestem zakolegowana z Tomkiem Jastrunem, z którym się znamy od dziecka. I teraz na przykład przeczytałam jego bardzo dowcipną prozę, która leżała na półce, nawet nie ruszałam. I to jest historia chłopaka 16-letniego, który się kocha platonicznie w kasjerce. I historia jej, znaczy jedno opowiada, później drugie opowiada. Ja jestem po prostu zaskoczona, jak Tomek, będąc moim równolatkiem, jak fantastycznie wszedł w język
16-latka,
tak. I ten współczesny. Ja już czasami mi brakuje słów, czasami nie rozumiem tej młodzieży. W zeszłym roku robiłam dla mojego domu kultury takie przedstawienie dla takich nastolatek i brakowało mi słów na określenie tego, co oni używają. A dzisiaj się tak strasznie rozmawia skrótowo.
Czy gdyby pani miała taką możliwość, taką maszynerię, która by pani pozwoliła wrócić do jakiegoś dnia, konkretnego dnia i wydarzenia ze swojego takiego właśnie nastoletniego życia, to ma pani taki dzień, do którego by pani chciała wrócić?
Zaskoczyła mnie pani, czy mam taki dzień z nastoletniego życia. Naprawdę nie wiem, co było takim dla mnie dużym wtedy zaskoczeniem. Na pewno było spotkanie z moim tatą, który wyjechał z kraju, jak miałam 6,5 roku.
A spotkaliście się, jak miała pani
po maturze?
Ile lat?
Zaraz po maturze.
Czyli nastolatka.
To było dla mnie wielkim szokiem. Wysiadłam z pociągu w Wiedniu i idę tym peronem, który to mój tatuś. Bo co z tego, że jakieś tam zdjęcia czasami przychodziły. Przez telefon rozmawiałam ze 2 razy. To były rozmowy, kiedyś to były zamawiane na konkretny dzień, w konkretnym miejscu na poczcie głównej się szło. I z babcią, która chciała z tym swoim synusiem porozmawiać. I mów, porozmawiaj z tatą. O czym ja mam rozmawiać? Ja taty nie znam. Dzisiaj to jest takie normalne, że ktoś mieszka na końcu świata. Ja mam większość z moich znajomych, to mieszkają poza Polską, bo dużo z nich powyjeżdżało. Natomiast żyjemy wspólnym życiem, bo wszystko wiemy, co się o nas dzieje dzięki temu, że ten świat się tak przybliżył. Także może myślę, że właśnie to spotkanie z tatą, nauczenie się, przełknięcie tego słowa tata. I później się z tatą dopiero spotkałam jako młoda mama, kiedy mój tata miał w Kanadzie mieszkając dom. Ja z mężem malutkie mieszkanko. Tylko skończyłam dyplom, zrobiłam studia. Dziecko moje miało rok i 7 miesięcy. Myślę sobie, pojadę tam na wakacje. A później zostałam na 9 miesięcy, bo była gwiazdka. Ja chcę zobaczyć tę gwiazdkę, te światełka, to wszystko gdzieś indziej. A później jeszcze trochę zostałam i tak jakoś się tam dobrze czułam, ale doszłam do wniosku, że tak jak moja mama, która z tatą się rozstała właściwie głównie dlatego, że mój tata chciał żyć na zachodzie, chciał być daleko od tego ustroju tutaj, a moja mama wiedziała, że chce pisać, że tylko to jej przyniesie radość. Ale muszę powiedzieć, że jak mama miała 70 lat, ja z mamą pojechałam w podróż dookoła świata przez Meksyk, Kalifornię, Amerykę Południową, parę krajów do Australii. I mamie się tak w tej Australii podobało, że powiedziała, no chyba tu bym mogła mieszkać.
Niesamowite.
Tak, także no widocznie ten ciepły klimat, czy coś tam jej się spodobało, że tam się czuła dobrze. Natomiast no w dzisiejszych czasach to nie jest żaden problem, żeby mieszkać. Eliska Piotrowska, która fajnie pisze dla dzieci, mieszka w Brazylii i tam jest jej pewnie dobrze, ale co roku przyjeżdża na targi, na spotkania z dziećmi. Także dzisiaj świat jest w zasięgu ręki, także nie jest to takie trudne. Ale kiedyś to tak było. Także ja dopiero zaczęłam tatę poznawać już jako młoda mama i bardzo swoje serce otworzyła do mnie jego druga żona, Polka, poznana w Sydney, z którą tata się związał. I taty już nie ma, a ona jeszcze jest, moja druga mama. Jeszcze jest, mieszka w Kanadzie, w Vancouver, piękne miasto. I ma 97 lat. I już trochę jej się czasem zapomina, ale czyta. I ostatnio łzy mi poleciały z oczu, bo mój tata był dziennikarzem, też lubił pisać, chociaż to jego pisanie na emigracji się bardzo jakoś tak spowszechniało i takie się zrobiło, brakowało mu niektórych słów czasami. Natomiast tata opisał swoje życie na emigracji i ciocia mi teraz przysłała filmik, moja kuzynka mi przysłała filmik, jak ciocia czyta tę książkę, tego momentu właśnie, jak tata opisuje, jak ja wysiadam z tego pociągu właśnie jak tata przyjechał tam, jak tatę oszukali przed wyjazdem, mu nie zapłacili za półroczną pracę w Kanadzie, a tam właśnie w tej Kanadzie dopiero co się zagnieździł i jakie miał rozterki, że tylko mnie może zaprosić, a nie może swojej mamy, bo już nie ma na to środków. Także to takie troszeczkę rozdzierające serce wspomnienie. Także myślę, że może to właśnie tak zapamiętałam z tamtych czasów. Nie wiem co, jeszcze na pewno miło wspominam mój pierwszy wyjazd za granicę z mamą i z jej wieloletnią miłością, Genkiem, z którym mama była związana wiele, wiele lat. On był od niej starszy, dużo starszy i byli razem, ale nigdy razem nie mieszkali. Nigdy razem nie mieszkali. Mama mu nigdy nic nie prała, jak zawsze mówiła, nawet kiedyś
nie gotowała.
Nie gotowała, więc razem sobie coś tam pichcili, żeby coś zjeść, ale to nie było takie najważniejsze. Natomiast razem spędzali czas zawsze wyjeżdżając wspólnie. Europa, ukochana Grecja. On był malarzem, on miał parę języków, znał grekę, łacinę i uczył moją mamę całej, wprowadził w świat sztuki. Moja mama do końca życia dokładnie wiedziała, jaki obraz jest w jakim muzeum i czasami z nią ja też jeździłam i mi mówiła, ja nie pamiętam tego. Mój mąż też wszystko pamięta. Także teraz jeżdżę z mężem i z moją córką, która się chce douczać też i kontynuujemy jakby takie wyprawy po muzeach.
Bardzo dziękuję za to wspomnienie i za opowieść i o pani twórczości i o mamie, czyli Wandzie Chotomskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna, dobrego wieczoru, do usłyszenia.